Radio Kraków Kultura.
Moim i Państwa gościem jest już Michał Turowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło, że mogę znowu gościć.
A mnie również, że wracasz do naszego programu. Bardzo jest miło. Michał Turowski tym razem w roli muzyka elektronicznego i połowy duetu Mazut, bo Dirt Collector, płyta wydana z nienacka miasta pod Nysą, stała się pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania i rozmowy. Co to się stało, Michał, że postanowiliście wrócić po 4 latach posłuchy w mazutowym świecie do tego, żeby coś razem z Pawłem Starcem, tą drugą połową nowego, nagrać i wydać?
Słuchaj, po prostu nadszedł czas, tyle mogę powiedzieć. Mazut zawieszył na moment działalność, bo postpandemicznie trochę nas przytłoczyło dużo różnych rzeczy prywatnych, zawodowych. Robiliśmy różne rzeczy w międzyczasie, a też żaden z nas nie chciał robić tego projektu tak na pół gwizdka, więc stwierdziliśmy, że w momencie, w którym nie możemy poświęcić mu aż tyle czasu, ile byśmy chcieli, to trzeba po prostu trochę go odwiesić buty na kołek chwilowo. No i powisiały, odszepnęliśmy z nich trochę kurz i tyle. Nie ma tutaj żadnej jakiejś górnolotnej filozofii, ale też przez, wiesz, 4 lata minęły od ostatniego wydawnictwa faktycznie, ale myślę, że mieliśmy 2 lata takiej dosyć intensywnej przerwy, gdzie nic nie robiliśmy, a potem próbowaliśmy wymyślić formułę na nowo i mam wrażenie, że troszkę nam się udało, bo faktycznie w pewnym momencie dotarliśmy już, mam wrażenie, do ściany z graniem acid techno w naszym stylu. Tym bardziej, że no jest to coś, z czym się musisz mierzyć dosyć często, jak jesteś, powiedzmy, muzykiem amatorem, że chciałbyś robić jakieś tam nowe rzeczy, następne rzeczy, ale nie do końca wiesz, jak się do tego zabrać, więc ten odpoczynek był nam bardzo potrzebny, żeby to sobie po prostu móc redefiniować po swojemu.
Na nowo w ogóle wykombinować. No rzeczywiście to jest zupełnie, zupełnie inny mazut. Mam wrażenie, że mocno tutaj się przebijają przez Dirt Collector jakieś wasze solowe projekty. To znaczy, jak myślę sobie o twoim gazawacie na przykład, to taka potrzeba do wplatania jakiejś narracji w gęsto utkane brzmienia elektroniczne i jakieś takie w połączeniu budowanie napięć i niekoniecznie przyjaznego nastroju, to ja to też słyszę tutaj na Dirt Collectorze.
Mi się wydaje, chociaż to jest moja perspektywa, że Mazut zawsze był wypadkową jakby naszych solowych rzeczy. Każdy z nas, znaczy każdy, i ja, i Paweł, my we dwójkę, oprócz grania razem pod szyldem Mazut, też robiliśmy dosyć sporo solowo pod innymi szyldami. I gdzieś tam się to faktycznie zazębia. Ale mam wrażenie, że tak, że tutaj może trochę więcej dałem od siebie faktycznie, bo wcześniej, jak się popatrzyło na ten mazut łupiący w 4x4 na 130 BPM-ów, to te solowe rzeczy Pawła były tam bardziej słyszalne, a teraz na co najmniej połowie płyty mam wrażenie, że faktycznie ten gazawat gdzieś tam się przebija, czego może nie można było powiedzieć wcześniej tak w pełni, bo też korzystałem z trochę innych środków wyrazu w mazucie i robiłem trochę inne rzeczy niż solowo, a teraz gdzieś tam właśnie w ramach tego redefiniowania formuły, zmiany instrumentarium i tak dalej, bardziej tutaj w tą stronę to miejscami poszło.
No właśnie, to z jednej strony, a z drugiej to już też co powiedziałeś, że to już nie jest 130 BPM-ów, tylko jest znacznie, znacznie wolniej, choć też nie w każdym momencie, to znaczy są też na tej długiej płycie, ona trwa, chryste, ona się nie kończy w ogóle, ona trwa 70 parę minut, to też mnie zaskoczyło, to znaczy jest na niej ciężko, jest ona gęsta, bywa duszna, A w dodatku jest bardzo, bardzo długa, to znaczy to jest wszystko tak bardzo pod prąd, wbrew powiedziałbym dzisiejszym trendom.
No i być może, ale też, że nie było płyty, nad którą pracowaliśmy dłużej, czy ja solowo,
to
czy
te Paweł 4 lata.
Solowo, czy my we dwójkę. Tak, no może nie cztery, może takie powiedzmy półtora roku intensywnej pracy. Wiesz, moglibyśmy teoretycznie to podzielić i wydać za pół roku następną płytę, ale doszliśmy do wniosku, że no, nie ma sensu. Na pewno jest jakiś tam, wiadomo, że mały, ale mimo wszystko odsetek ludzi, który 4 lata czekał na następne wydawnictwo, więc mają nagrodę za cierpliwość teraz. Mamy drugie tyle odrzutów ze wszystkich sesji, ale wydaje mi się, że płyta jako całość, wiadomo, to jest dosyć odważny ruch, żeby oczekiwać, że publiczność da radę się zaangażować na 74 minuty. Być może będzie to w perspektywie jakiś tam strzał w kolano, nie wiem, ale wydaje mi się, że jeżeli mamy wiarę w tą całość i w taką transowość też tego materiału, przez co możesz się, wiesz, wyłączyć, włączyć i tak dalej, i on może płynąć, możesz płynąć razem z nim, takie sztuczne dzielenie trochę nie ma sensu dla samego dzielenia, bo płyta nie powinna mieć dłużej niż 45 minut, nie?
Nie no, zdecydowanie pełna zgoda. Byliśmy w stanie nieraz wytrzymać, nie wiem, 3-4 płytowy album, więc damy radę z jednym upchanym po korek. To jasne, że tak. Tym bardziej rzeczywiście wydaje się być jakąś całością. Może nie jest tak, że ona jest w całości i ta płyta jakoś szalenie spójna. Jeśli tak, to bardziej z perspektywy tego nowego brzmienia. No ale są utwory, które gdzieś tam, nie wiem, właśnie bardziej po intensywną rytmiką czy szybszą rytmiką się po prostu wybijają. Pierwszy z brzegu to, o którym myślę, to You Try to Make People Upset, But Nobody Gives a Fuck, na przykład. To jest taki, taki utwór, który gdzieś tam, wydaje mi się, odstaje od reszty.
Tak, mam wrażenie, że to może być pomost pomiędzy starym Mazutem i nowym Mazutem, bo faktycznie tutaj widać, że ten kierunek mocno się zmienił. Wydaje mi się, że jeszcze bardziej się zmieni na żywo, że sety, które teraz planujemy na próbach, czy które graliśmy teraz w Warszawie na premierowym koncercie z okazji wydania płyty, były dużo mniej bitowe i powiedziałbym, że nie taneczne, chociaż duża część ludzi się tam kołysała, jak kilka razy podniosłem wzrok z nad klawisza.
To jak w tym tytule, no staracie się zawieść, ale ludzie nadal tańczą.
Dokładnie, ale moim marzeniem, które się wykluwa, jest to, żeby następny Mazut był już w ogóle bez bitu, żeby płynąć tak całkowicie ambientowo.
Czyli już zupełnie wolno, bo ten rytm tu jeszcze jest, czasem grzęźnie w smole, ale, no, ale jeszcze jest ważnym elementem całej tej struktury. A czemu, skąd taka potrzeba, żeby iść w tę stronę i tak bardzo zredefiniować? To znaczy poza tym, jak mówiłeś, że no gdzieś doszliście do jakiejś bariery w tej poprzedniej formule, to jednak jest to duży zwrot.
Nie wiem, czy aż tak duży z drugiej strony, ale jest to jakiś tam zwrot. Wiesz co, mogę się wypowiadać za siebie, nie wiem, jakie były Pawła inspiracje. Ja słuchałem w ostatnim okresie bardzo dużo dubowych rzeczy, projektów Justina Broderika, Scorna, dużo Andrew Waterhola i tak dalej. To takie wolniejsze tempo dużo bardziej mi odpowiadało. Z drugiej strony też nie wiem, na ile to słychać w muzyce, ale rzeczy jakieś industrialne typu Test Depth, typu SPK zawsze gdzieś tam wybrzmiewały, a teraz było ich trochę więcej, mam wrażenie, ale też właśnie to o czym wspominałem, to dobrnięcie do ściany. Wiesz, w momencie, w którym zaczynaliśmy grać, Paweł miał jakieś tam doświadczenia typu granie na basie w jakiejś kapeli, która chyba nigdy nie zagrała żadnego koncertu i tak dalej. I ja nie miałem doświadczeń muzycznych żadnych i wypracowaliśmy sobie od zera formułę, która już była takim samograjem. Zagraliśmy, nie wiem, blisko 150 koncertów z tym szybkim, tanecznym materiałem, niektóre lepsze, inne gorsze, ale faktycznie, wiesz, był moment, że Mazut grał po 5-6 koncertów miesięcznie i trochę ugrzęźliśmy w tym, że może nie przychodzi na te koncerty jakoś bardzo dużo ludzi, ale że wydaje nam się, że czegoś oczekują, nie? Że oczekują właśnie muzyki tanecznej, takie jak na płytach. Nie widzieliśmy za bardzo pola do rozwoju, ale też nie mieliśmy może czasu do tego, żeby faktycznie tak usiąść na dłużej i spróbować coś redefiniować, dlatego ta przerwa była bardzo, bardzo potrzebna, ale mam wrażenie, że Mazut zawsze był w takim trochę zawieszeniu, że był może zbyt łupiący i zbyt mało techno, żebyśmy grali na takich czysto techno-tanecznych imprezach, a też z drugiej strony w takiej sytuacji, wiesz, koncertowej typu granie z kimś o 21 w środku tygodnia, też ta muzyka nie do końca może wszystkim się działa, że ciężko się wbić w jakąś taką taneczną atmosferę w takiej koncertowej sytuacji, więc zawsze to było gdzieś tam w zawieszeniu i zawsze robiliśmy swoje, a teraz, no mówię, doszło do pewnego po prostu zmęczenia formułą, mówiąc wprost, najbardziej. Mm-hmm.
No to rzeczywiście mam wrażenie, że to był projekt zawsze mocno koncertujący i wygląda na to, że też te różne wasze doświadczenia mocno informują waszą muzykę i wasz kierunek. Tak jak mówisz, to są trafne obserwacje. Zastanawiam się, jak teraz to będzie, to znaczy, czy to nadal będzie taki intensywnie koncertujący projekt jak dotychczas? Właśnie macie takie plany, bo to tego zawsze było dużo.
Tak, nie sądzę, żeby było tego aż tyle, co kiedyś, że jesteśmy już trochę w innym momencie życia i nie mamy już niestety 26 lat.
No właśnie, może to jest też ten powód, słuchaj, że jest wolniej w tej muzyce.
Wiesz co, ja się bardzo często śmieję z Maćkiem Stankiewiczem z Instant Classic, że wszystkie rzeczy, które robi solowo Broderick, to jest na dobrą sprawę elektronika dla starych ludzi. I coś w tym jest. Nie znam zbyt wielu 20-latków, którzy słuchają Skorna, a znam dużo ludzi po 40, którzy słuchają Skorna, więc może wchodzimy właśnie w ten cezus wiekowy, gdzie jak będzie za szybko, to nam będzie strzelać w kolanach. Więc jakoś to tam też być może jest faktor, o którym za dużo nie myśleliśmy. Ale tak, na pewno chcemy pokoncertować. Planujemy jakąś trasę z innym projektem we wrześniu, z bardzo fajnym duetem, jakieś 5-6 koncertów, więc to jest na taki najbliższy czas plan. Też wydaje mi się, że ten powrót do koncertowania postpandemicznego, bo oczywiście tam kilka sztuk zagraliśmy, ale nie mieliśmy takiej porządnej trasy, no i nie mieliśmy już takiego tempa, bo jak już ustaliliśmy, jesteśmy starzy i nas łupie w krzyżu i kolanach. Nie jest aż tak łatwo, jak mogłoby się wydawać, bo jak próbujesz do tego wrócić, to się okazuje, że dużo miejsc się pozamykało w ciągu tych ostatnich 5 lat czy 4 lat. Dużo osób, które robiło koncerty, już tego nie robi. I tak dalej, i tak dalej. Więc całą tą bazę trzeba sobie będzie zbudować jakoś od nowa, ale jest to ten element pracy w zespole, który zawsze lubiłem wykonywać, więc mam nadzieję, że uda się go wykonać z sukcesem.
Tak, ten pejzaż miejsc koncertowych się nieustannie zmienia, czasem mniej lub bardziej dynamicznie, ale to jest w ciągłym ruchu. Płyta wydaje się też właśnie być poprowadzona według czy z jakąś narracją, to znaczy jest też sporo, jak się domyślam, jakichś znalezionych nagrań albo, nie wiem, cytatów z filmów. Właśnie może mógłbyś o tym opowiedzieć, co tam trafiło, o czym to wszystko jest, bo nie zawsze też wszystko da się jasno usłyszeć i zrozumieć.
Wiesz co, stąd też tytuł płyty. Dart Collector właśnie opowiada o tych wszystkich samplach znajdowanych na torach kolejowych. Jakby też elementem, który nie był planowany, a z którego ja jestem bardzo zadowolony, jest ten album wizualny na YouTubie, który zachęcam do sprawdzenia, bo wydaje mi się, że z obrazkiem to miejscami na pewno gada dużo lepiej niż muzyka sama w sobie. I nie planowaliśmy tego, planowaliśmy po prostu wrzucić płytę na YouTube'a z obrazkiem z okładki, tak jak robią wszyscy, ale akurat świeżo wróciłem z Mołdawii, gdzie na jakimś targowisku staroci ktoś wyprzedawał swoje prywatne rzeczy i kupiłem kilka kaset 8 mm do kamery. Jedna z nich to była kaseta jakaś taka pamiątkowa, powiedzmy, z koszar policyjnych mołdawskich, więc to wszystko zostało jakoś pocięte i zaadaptowane w taką opowieść o mundurowych. I cały Mazut zawsze opierał się właśnie na MWay-u, na przemówieniach wojennych, na krzyczących muezzinach, na bardzo wielu różnych rzeczach, jeżeli chodzi o taki samplowy found footage, czyli różne samplowe śmieci. Wydaje mi się, że jak się w to zagłębi pod kątem, nie wiem, tytułów utworów, wsłuchiwania się, wyszukiwania jakby tej warstwy narracyjnej, która tam często jest ukryta pod sprzęgającym mikrofonem i tłuczącą stopą, to każdy sobie jakoś tam zbuduje samodzielnie ten swój obraz. I nie chciałbym za bardzo
nie
wchodzić
ułatwiał,
wiesz, w odpowiedź o tym, jak powstają nasze teksty, ale wydaje mi się, że Mazut zawsze w jakiejś tam warstwie narracyjnej opowiadał historię o przemocy, opowiadał historie mało wesołe. Wydaje mi się, że nasza najsłabsza płyta moim zdaniem powstała w momencie, w którym obaj byliśmy w miarę poukładani życiowo i mieliśmy w sobie mało negatywnych emocji, a no, nie popadając w truizmy, nie da się ukryć, że jak się robi płytę o smutku i przemocy, to żyjemy obecnie w czasach, które dostarczają bardzo dużo inspiracji każdego dnia.
Nawet za dużo. A to która jest ta najsłabsza?
Cóż, każdy może sobie odpowiedzieć po swojemu. Wydaje mi się, że jest jedna, która jest słabsza od pozostałych.
Która odstaje. Jestem bardzo ciekaw. Wrócę do tej rozmowy poza anteną w takim razie.
Dobrze.
Wracam do rozmowy z Michałem Turowskim. Rozmawiamy o Mazucie, no i płycie właśnie Dirt Collector. Zbieracz ziemi czy brudu jednak?
Moim zdaniem bardziej brudu, ale to też może jest kwestia interpretacyjna. Ale już nie do końca. Jak powiedziałem, że moim zdaniem brudu, to już chyba zamknąłem interpretację.
A nie, no właśnie to jest taki element, którego wielu artystów próbuje uniknąć, żeby nie dopowiedzieć, żeby nie domykać. Ale to chyba nie jest tak, że jak się opowie o własnej intencji, o własnej wersji, to już inne przestają być uprawnione, nie?
Może nie jest tak, że przestają być uprawnione, ale wydaje mi się, że może to trochę za bardzo narzucać.
No, albo przynajmniej, nie wiem, znaczy okej, ja lubię poznać te wersje, powiedzmy, doktrynalną, w sensie te wersje, właśnie ten wejść trochę do tej kuchni, no, usłyszeć o tych intencjach, inspiracjach. Ale jakby nigdy nie wstrzymywało mnie to przed szukaniem własnych w tym treści, tropów, inspiracji i tak dalej. Nie? To znaczy jakby to jest tylko, ja zawsze traktowałem to jako uzupełnienie, ewentualnie często źródło wskazania takich elementów, na które właśnie inspiracji czy intencji, czy właśnie źródeł, na które sam bym nie wpadł, nie trafił, nie? To znaczy dla mnie to jest zawsze doświadczenie poszerzające te horyzonty zamiast je domykające. No ale okej, mówiłeś o tych znalezionych nagraniach, przedmiotach, które to zasilają, o opresji, o której właśnie chyba jednym słowem można zamknąć ten temat, który się przewija przez różne płyty Mazutu, że to jest jakiś rodzaj właśnie opresji i ciężkich, trudnych doświadczeń, też jak mówisz, przenikających się z rzeczywistości, z codzienności. No, mówiliśmy o tym spowolnieniu, o koncertach. To jeszcze Daniel Szwed na przykład nam został, który się pojawia z perkusją w dwóch kawałkach. w 9 i 10, jak patrzę. I to nie jest tak, że to się, jak się słucha tej płyty, to że to jakoś łatwo usłyszeć te zmiany.
To prawda. Nie jest jakoś bardzo łatwo to usłyszeć, bo nie ma tam żywej perkusji, tylko jakiś rodzaj elektroniczny. Nie rozmawiałem konkretnie z Danielem o tym, jak to było nagrywane, ale tak bym obstawiał.
Okay.
I
to dużo tłumaczy.
Z jednej strony to brzmienie jest zbliżone. Ja też tak to miksowałem, żeby faktycznie to nie odbiegało od reszty. Ale wydaje mi się, że jak się wsłuchasz odrobinę w te utwory, to słychać tam czynnik ludzki, którego nie słychać wreszcie, bo jednak wreszcie masz sekwenser i po prostu automat perkusyjny i ta perkusja, nieważne co by się działo, idzie równo.
Jest punktualna, tak.
Dokładnie, a Daniel jest oczywiście równy, jest jednym z najlepszych perkusistów w tym kraju moim zdaniem i absolutnie go kocham od czasów Motry w każdym następnym projekcie. Ale Daniel dodaje właśnie tego czynnika ludzkiego, tego zwolnienia, przyspieszenia, pójścia może odrobinkę obok niż w takim standardowym gridzie. I właśnie wydaje mi się, że to z jednej strony brzmi bardzo podobnie do całej reszty, ale z drugiej strony jakoś się wybija, że ja jak zapominam, czy teraz już nie, bo już znam tą płytę na pamięć, ale jak zapominałem w pewnym momencie, wiesz, jaka jest sekwencja utworów i tak dalej, czy wiadomo, jak to miksujesz, słuchasz tego wszystkiego po 100 razy tygodniowo, to już się wszystko zlewa w pewną całość. I zapomniałem o jednym z tych utworów, że to jest ten utwór z Danielem i nagle tak się zawiesiłem, że kurczę, że ta perkusja coś tak dziwnie idzie, że tutaj ten sekwenser, a nie, to nie sekwenser, to Daniel przecież. Więc wydaje mi się, że to jest ten efekt, którego, na który miałem nadzieję i który udało się osiągnąć. Jakby naszym wielkim marzeniem było to od czasów Mazutti, czy od nagrania płyty z Maciem Morettim. Drugim takim, nie chcieliśmy robić kolejnego Mazutti, nie chcieliśmy robić Mazutu w takiej formie, że wiesz, każda płyta będzie z kimś innym, ale zrobienie czegoś podobnego tylko ze Szwedem było na bardzo, bardzo wysoko na naszej liście potrzeb i marzeń i bardzo się cieszę, że Daniel się zgodził i że udało się to zrealizować.
Mazuwet od razu wam podrzucę.
Mazuwet, dokładnie. Szwezut.
Tak. Nie, wybacz, to jest poniżej krytyki niestety, ale nie mogłem się powstrzymać. No, to dużo tłumaczy w każdym razie. Chętnie w ogóle wrócę do tej płyty. Na razie ją przesłuchałem, nie wiem, ze 2,5 raza prawdopodobnie, bo też nie.
No,
do...
dziękuję, to jest największy komplement.
Nie dooglądałem jeszcze tej wersji wideo po prostu, stąd jeszcze nie trzy pełne, ale rzeczywiście oglądanie z tym found footage to jest inne doświadczenie i w ogóle fajny pomysł na wrzucenie tego nagrania właśnie do sieci. W dobie też, nie wiem, teledysków robionych do każdego singla w mainstreamowym popie, czy wręcz właśnie powoli łączenia ich w jakąś większą narrację, to jest w gruncie rzeczy trochę podobne, choć zupełnie inne działanie, inna strategia i sposób, w jaki ona właśnie stoi w tej kontrze do tych mainstreamowych ruchów. Też jest wart uwagi.
Wiesz, to nie była w żaden sposób zaplanowana kontra. Po prostu coraz więcej naszych znajomych słucha muzyki z YouTube Premium, bo słuchają rzeczy, których na przykład nie ma na streamingach. Więc...
To się powodzi znajomym, skoro z Premium.
Słuchaj, może na przykład jest to 6 osób na jednym koncie, ja tam nikomu do portfela nie zaglądam. Ale zależało nam na tym, żeby ta płyta była na YouTubie. Paweł wspomniał o tym, że może fajnie byłoby zrobić jakiś teledysk do któregoś utworu. Ja nie wierzę w instytucję teledysków, bo uważam, że to nie jest pop. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie, nie wiem, zachęcić kogoś na zasadzie singlowej, tym bardziej w sytuacji, w której podjęliśmy taką decyzję, że płyta trafia w całości do internetu z zaskoczenia, że w żaden sposób jej nie teasujemy i tak dalej. W związku z czym ten pomysł singlowy miał trochę mało sensu, moim zdaniem. Więc doszliśmy do wniosku właśnie, że spróbujemy zrobić cały album, ale jakoś ciekawie też w tej warstwie narracyjnej.
To jest jasne. Jest jeszcze, no właściwie trochę jest też singiel, no bo jest jeszcze ta winylowa epka, którą można w sumie tak potraktować, siedmiocalowa zresztą, więc to przecież no historycznie najbardziej singlowy z możliwych formatów. Co tam się znalazło na tym?
Wiesz co, tam się znalazły dwa utwory z alternatywnym masteringiem, który zrobił dla nas Michał Stępień, który masterował całą płytę, Michał z Krypta Studio. To też jest zabieg, którego wcześniej nie stosowaliśmy, a mianowicie wszystkie poprzednie nagrania Mazutu ja miksowałem i ja masterowałem. Nie byliśmy jeszcze gotowi na to, żeby dać cały materiał do zmiksowania komuś innemu i zobaczyć, co z tego wyjdzie, ale stwierdziliśmy, że właśnie przyda nam się ktoś, kto rzuci świeżym uchem na ten materiał pod kątem masteringowym. I też wybór padł na Michała, wybór nieoczywisty bym powiedział, bo Michał na co dzień gra chociażby w Allswood Graves albo w Hauntologist i w kilku innych projektach metalowych. I nie robił takich rzeczy wcześniej, ale trochę się znamy, jest osobą o bardzo dużej kumacji i horyzoncie, więc bardzo mi zależało na tym, żeby go spróbować do tego przekonać. Na szczęście zgodził się dosyć szybko. I Michał przedstawił nam dwie koncepcje na mastering. Pierwsza to mastering, który znalazł się na płycie, a druga koncepcja polegała na tym, żeby zrobić to dużo bardziej lo-fi, przez taśmę magnetofonową, przez jakieś tam dodatkowe efekty procesowania dźwięku i tak dalej. Nie byliśmy gotowi na tą jego wizję, na całość albumu, ale to, co zaproponował, spodobało nam się na tyle, że poprosiliśmy go, żeby przygotował w taki sposób dwa utwory, które jeszcze dodatkowo odrobinę przyspieszył, bo uznał, że będzie to dobre rozwiązanie, mimo naszej usilnej chęci do zwalniania materiału. Więc dwa utwory, które zostały przez niego przeprocesowane, właśnie zmasterowane w dużo brudniejszy, low-fi'owy sposób, trochę przyspieszone, na tyle nam się spodobały, że chcieliśmy sobie zrobić z tego pamiątkę, więc zrobiliśmy kilka sztuk latekata, który miał trafić właśnie do Michała, do Daniela, do mnie, do Pawła, do osób zaangażowanych jakby w tworzenie tej płyty, ale jak już posłuchaliśmy z Pawłem tej siódemki, jak to gada z winyla, to stwierdziliśmy, że zrobimy jeszcze kilka sztuk dodatkowych, bo efekt był, szczerze mówiąc, dużo, dużo lepszy niż zakładałem.
No to widzisz, to ja bardzo ci dziękuję za tę historię, chętnie sprawdzę. Myślałem, że tam się po prostu znalazły dwa wybrane kawałki z płyty, a tutaj takie właściwie bonus traki z japońskiej wersji, bym powiedział.
Dokładnie, ale ponieważ płyta ma 74 minuty, jest już zapchana pod korek.
Tak.
Brakuje mi tam tych 2-3 minut, bo jeszcze miałem na to jakiś koncept, jeszcze bym ją od te 3 minuty wydłużył, no ale nie udało się, w związku z czym bonus traki w wersji japońskiej są do kupienia na osobnym nośniku.
A jeszcze możemy rozpakować oprawę graficzną, to jest podejrzewam Pawła robota i stąd to pewnie on proponował zrobienie teledysku, bo chyba od początku to on odpowiada za stronę wizualną Mazutu, jeśli się nie mylę.
Tak, mamy taki podział rezydencowy. Jeżeli coś działało w Cryptic Corporation, to uznaliśmy, że będzie też działało w Mazucie, czyli Paweł jest tą osobą odpowiedzialną zawsze za, znaczy nie zawsze, ponieważ sporą część naszych okładek robiła prywatnie jego małżonka Martyna Wyżykowska, ale też gdzieś tam ta ich współpraca była siłą rzeczy bardzo, bardzo zacieśniona. Ale tak, Paweł jest osobą, która odpowiada od zawsze za stronę wizualną, za wszystkie nasze zdjęcia, 90% naszych zdjęć i tak dalej, a ja jestem tą stroną, która odpowiada za dźwięk w studio, za miksowanie i za tą strefę, więc czerpaliśmy inspirację z Residence, jeżeli chodzi o podział ról.
Kto nosi instrumenty?
Kto nosi instrumenty? Wiesz co, zależy, kogo w danym momencie bardziej bolą plecy. Bywały momenty, że ja nosiłem trochę więcej, na ostatnim koncercie, ponieważ mam dosyć zaawansowaną astmę i było bardzo gorąco i się dusiłem, to Paweł nosił więcej, więc tutaj się uzupełniamy. Jak graliśmy w Mazutti, to najcięższym elementem był kork MS-20 we Flight Case Macia Morettiego i na zmianę nosiliśmy dla Macia jego rzeczy, więc tutaj jakby staramy się w sposób taki uczciwy dzielić tymi obowiązkami. A wracając do samej oprawy graficznej, zastanawialiśmy się nad tym, co konkretnie zrobić. Paweł dosyć długo chodził dookoła tego tematu i wpadła mu w ręce ulotka, która idealnie wpisuje się w dzisiejszy czas i inspiracje, o których mówimy, mianowicie ulotka z lat 40. amerykańska o tym, w największym skrócie, co należy robić z nazistami, i to właśnie dzieje się na okładkach obu tych wydawnictw.
No właśnie, to do tego zmierzałem, czy to jest też coś znalezionego, czy może to jest właśnie zrobiony rysunek, ale tak, bardzo, bardzo aktualny.
Niestety.
Urzeka też prostotą, bym powiedział. Więc świetnie pasuje do tego wszystkiego. Michał, słuchaj, bardzo, bardzo ci dziękuję. Wydaje mi się, że to wyczerpuje w znacznej mierze temat, a przynajmniej tam, gdzie zgodziłeś się poodsłaniać te różne strony nowego Mazutu. Po więcej treści zapraszamy oczywiście do internetu.
No. Jest to zabieg czysto ekonomiczny. Staram się być bardzo tajemniczy, żeby zachęcić ludzi do kupowania płyt. Jest to, wiesz, 2 plus 2 równa się 4.
Dokładnie, więc Ropeworm, Mazut, też na Bandcampie profil i Positive Regression chyba też jest współwydawcą, tak?
Tak, Positive Regression to jest taki szyld, który mamy z Pawłem do wydawania i promowania swoich rzeczy we dwójkę, więc siłą rzeczy też musiało się dokonać.
I jednocześnie dziękując ci za tę rozmowę, właśnie odsyłamy do tych różnych kanałów, w tym proszę nie pominąć YouTube'a i wersji audiowizualnej tej płyty. Moim Państwa gościem był Michał Turowski.
Dziękuję bardzo.
Radio Kraków Kultura.